Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Już tak wiele dzisiaj wspaniałych, pięknych, budujących rzeczy usłyszeliśmy, że właściwie moglibyśmy nawet nabożeństwo zakończyć i myślę, że wszyscy wyszlibyśmy zbudowani i zachęceni. Ale mimo wszystko będziecie musieli jeszcze znieść mnie przez jakiś czas. Myślę, że będziecie też zbudowani. A chciałbym dzisiaj powiedzieć o spotkaniu z Melchizedekiem. Spotkanie z Melchizedekiem. To jest bardzo ciekawe wydarzenie w historii biblijnej. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w rozdziale 14, to wydarzenie zajmuje zaledwie 3 wersety, parę zdań, ale jak się okazuje później, gdy czytam list do Hebrajczyków, rozdział 5, 6, 7, to widzimy, że to wydarzenie miało kolosalne znaczenie dla historii zbawienia i ma swoją wielką głębię. To jest taka perła ukryta w Księdze Rodzaju. Wspaniała, niezwykła perła, która bardzo wiele mówi o naszym życiu, o naszej relacji z Bogiem, o naszym spotkaniu z Bogiem. I przeczytamy najpierw opis tego wydarzenia z Księgi Rodzaju, z pierwszej Księgi Mojżeszowej, a potem fragment komentarza do tego wydarzenia z listu do Hebrajczyków. Zatem Księga Rodzaju, rozdział 14, od wersetu 18 do 20. Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. I teraz list do Hebrajczyków, rozdział 7. Wspaniały nowotestamentowy komentarz do tego wydarzenia, które ma wielkie znaczenie dla naszego życia. Ten to Melchizedek, król Salemu, kapłan Boga Najwyższego, który wyszedł na spotkanie Abrahama, gdy wracał po rozgromieniu królów, pobłogosławił mu. Abraham zaś dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Imię jego znaczy najpierw król sprawiedliwości, następnie zaś król Salemu, to jest król pokoju. Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie mający ani początku dni, ani końca życia, lecz podobny do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze. I najpierw chciałbym, abyśmy przyjrzeli się samemu Melchizedekowi, tej postaci, tej osobie. Widać wyraźnie z tych dwóch tekstów, że Melchizedek był obrazem Syna Bożego. Tak naprawdę nie wiadomo, skąd on się tam wziął w Księdze Rodzaju. Dlatego autor listu do Hebrajczyków pisze, że Melchizedek nie miał ani ojca, ani matki, ani rodowodu. Nie ma nigdzie jego genealogii. Wszystkie kluczowe postacie w Biblii mają swoją genealogię. Nawet Jezus ma swoją genealogię jako człowiek, tak? W Ewangelii Mateusza w rozdziale 1, w Ewangelii Łukasza w rozdziale 4. Jest dużo genealogii w Księdze Rodzaju. Pierwsza Księga Kronik, pierwsze rozdziały to genealogie za genealogiami. Każdy król mógł wskazać na swoje drzewo genealogiczne. Każdy kapłan musiał wskazać na swoje drzewo genealogiczne, żeby pełnić posługę kapłańską. I nagle pojawia się Melchizedek i nie występuje w żadnej genealogii. Jest zupełnie wyjątkowy. I dopiero Nowy Testament rzuca pełne światło i mówi, słuchajcie uważnie. Melchizedek jest podobny do Syna Bożego. Jest tak bardzo podobny do Syna Bożego, iż niektórzy bibliści uważają, że to sam Syn Boży, sam Chrystus objawił się Abrahamowi jeszcze przed swoim wcieleniem. Takich przypadków teofanii, objawienia się Chrystusa, Syna Bożego przed wcieleniem jest przynajmniej kilka w Starym Testamencie. I niewykluczone, że to sam Chrystus wyszedł na spotkanie na spotkanie Abrahama. Ale nawet jeśli to była po prostu jakaś postać starotestamentowa, to był to ktoś niezwykły. Był to ktoś niezwykły. Wskazuje nam to na fakt, że po potopie, gdy Noe na nowo z Bożą pomocą założył nową rasę ludzką, ludzkość musiała się rozwijać właściwie od początku znowu od 8 osób, czasach Abrahama, który został powołany przez Boga do specjalnego zadania, żył ktoś, kto czcił i wielbił Boga Najwyższego. To nie był ktoś, kto nawrócił się dzięki Abrahamowi. To był ktoś, kto miał w sercu spuściznę wiary Noego i synów Noego, i żony Noego, i synowych Noego. Ktoś tam był taki, zatem była resztka ludu Bożego. I ten ktoś spotkał się z Abrahamem. W pewnym sensie jakby przekazał mu pałeczkę, powiedział, a dalej teraz idziesz już ty. Noe i wszyscy, którzy się od niego wywodzą, zrobili to, co do nich należało, a teraz ty przejmujesz pałeczkę, Abrahamie. Bóg będzie działał poprzez twoje życie. Ja jednak chciałbym spojrzeć dzisiaj na Melchizedeka jako na kogoś, kto obrazuje nam Syna Bożego. Bo wiele z tego, co tutaj czytamy, wspaniale pasuje do Syna Bożego. Melchizedek z pewnością jest typem Syna Bożego, niezależnie od tego, czy to był rzeczywisty król, czy to była teofania Chrystusa, jest obrazem Syna Bożego i o tym wyraźnie widać w liście do Hebrajczyków w rozdziale 7. To jest bardzo wyraźnie opisane. I czego dowiadujemy się o Melchizedeku? Czytamy, że jest on kimś niezwykłym, ponieważ jest zarazem królem, jak i kapłanem. To też jest coś niezwykłego. W Starym Testamencie można było być albo królem, albo kapłanem. Te dwie funkcje były wyraźnie rozgraniczone, rozdzielone. Gdy Uzjasz pod koniec swoich rządów, dobrych rządów, postanowił być kapłanem i złożyć ofiarę z kadzidła w świątyni, Bóg go ukarał i Uzjasza obsypał trąd i resztę swojego życia spędził w miejscu dla trędowatych. Dlaczego? Bo spróbował być królem kapłanem. A to królewskie kapłaństwo, bycie królem i kapłanem jest zarezerwowane wyłącznie dla Syna Bożego, którego obrazuje nam Melchizedek. On jest jedynym królem, kapłanem w całym Starym Testamencie. Król, kapłan i dodatkowo na wieki, sprawujący nieprzechodnie wieczne kapłaństwo. Tak jest Melchizedek i taki jest nowy arcykapłan według porządku Melchizedeka, czyli Jezus Chrystus, nasz Pan. On jest arcykapłanem na wieki. I dalej czytamy o Melchizedeku, że jest królem sprawiedliwości i królem pokoju. Jakżeż nie dopatrzeć się w tym podobieństwa do Jezusa Chrystusa? Jakżeż nie dostrzec tego, że chodzi tutaj o Syna Bożego? Że Melchizedek miał nam wszystkim bardzo wyraźnie wskazać na osobę Jezusa Chrystusa. Ciekawa jest ta kolejność, w jakiej jest przedstawiony w liście do Hebrajczyków w rozdziale 7. Najpierw jest to król sprawiedliwości, a dopiero potem król pokoju. List do Rzymian rozdział 5 mówi, że usprawiedliwieni wtedy z wiary pokój mamy z Bogiem. Nie będziemy mieć pokoju z Bogiem, nie będziemy mieć pokoju w naszym życiu, dopóki Boża sprawiedliwość nie zostanie zaspokojona. Dopóki wymagania Bożej sprawiedliwości względem nas nie zostaną zaspokojone. I Biblia wyraźnie mówi, że sami z siebie nie jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom Bożym. Nie jesteśmy w stanie zadowolić Bożej sprawiedliwości. I dlatego w liście do Rzymian w rozdziale 3, w wersecie 4 jest napisane, że jesteśmy usprawiedliwieni za darmo, z łaski Bożej, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. I dlatego tak ważne jest to, że Melchizedek był królem sprawiedliwości, bo nasz Pan jest królem sprawiedliwości. Nie idzie na absolutnie żaden kompromis w kwestii swojej świętości, w kwestii swoich norm i praw. I dlatego nikt nie może być zbawiony z własnych uczynków. Nikt nie może przyjść do Boga i powiedzieć, Panie, ja jestem wystarczająco sprawiedliwy, abyś mnie przyjął. Naszą jedyną sprawiedliwością jest ta, którą otrzymujemy z łaski poprzez Chrystusa. Sprawiedliwość nadana nam, gdy ufamy Chrystusowi. Nadana nam przez Boga, Boża sprawiedliwość. Król sprawiedliwości uznaje nas za sprawiedliwych, uniewinnia nas i mówi, nie poczytuję ci grzechu, nie poczytuję ci winy, jesteś sprawiedliwy w moich oczach. I o tym mówi nam Melchizedek. On jest królem sprawiedliwości. Jest też królem pokoju. Jezus był nazwany księciem pokoju. A tutaj jest Melchizedek, król pokoju. On króluje poprzez pokój. On zaprowadza sprawiedliwość w naszym życiu, swoją własną sprawiedliwość, nadaną nam sprawiedliwość, przypisaną nam sprawiedliwość. Mówi, jesteś sprawiedliwy i teraz masz prawo do pokoju, przede wszystkim pokoju ze mną, do harmonijnej relacji ze mną, ale też do pokoju z samym sobą, do pokoju w swoim małżeństwie, do pokoju w swojej rodzinie, w swoich relacjach, do pokoju odnośnie twojej przeszłości, przyszłości i teraźniejszości. Melchizedek jest królem pokoju i tenże król spotyka się z Abrahamem, ojcem naszej wiary. Król sprawiedliwości, król pokoju, kapłan na wieki, przychodzi do Abrahama. Pomyślcie o tym. Abraham nie spodziewał się tego spotkania. On po prostu poruszony tym, że Lot dostał się do niewoli w wyniku wojny, Lot stał się jeńcem. Abraham poruszony tym, zebrał swoich ludzi, ruszył do bitwy, odbił Lota i wracał z tej zwycięskiej bitwy. I wtedy nagle spotyka się z nim Melchizedek. Wtedy nagle spotyka się z nim Chrystus. I to spotkanie jest niezwykłe, bo na razie mówiliśmy tylko o tym, kim jest Melchizedek. Ale chcemy dzisiaj przede wszystkim się skupić na tym spotkaniu. Bo to spotkanie mówi nam o naszym spotkaniu z Panem. O naszym spotkaniu z Chrystusem. Mam do ciebie osobiste pytanie. Czy spotkałeś się już osobiście z Chrystusem? A jeśli spotkałeś się osobiście z Chrystusem, to jakiś wpływ to spotkanie ma dzisiaj na twoje życie? Ja spotkałem w życiu wielu ludzi, ale tylko spotkania z nielicznymi z nich mają jakikolwiek wpływ na moje życie dzisiaj. Spotkanie z Chrystusem ma przemożny wpływ, ma decydujący wpływ. Spotkanie z moją żoną, pamiętam jak ją pierwszy raz zobaczyłem, ma ogromny wpływ na moje dzisiejsze życie. Spotkanie z Przemkiem ma wielki wpływ na moje życie. Już nie wspomnę o Kubie Kominku. Moje życie zostało zrewolucjonizowane dzięki temu spotkaniu. Odmłodniałem, stałem się liderem grupy młodzieżowej. Spotkanie mamy raz na pół roku. Takim jestem dobrym liderem. Ale mamy, prawda, Kuba? Idziemy do przodu. No właśnie. Spotkanie Abrahama z Melchizedekiem. Twoje i moje spotkanie z Jezusem Chrystusem. I to spotkanie jest niesamowite. W Księdze Rodzaju czytamy o tym, że gdy Melchizedek wyszedł na spotkanie kogoś, kto właśnie wygrał wielką bitwę, przyniósł mu chleb i wino. Czy to jest nie jest niesamowite? Jak Biblia jest precyzyjna? O tych wydarzeniach, o czasach patriarchów będziemy więcej mówić w środę, w czasie naszych spotkań. Biblia w 24 godziny, ale pomyślcie tylko o tym tutaj. Pojawia się jakiś Melchizedek, wychodzi naprzeciw Abrahamowi, to jest inicjatywa Melchizedeka. Abraham nie szukał spotkania z Melchizedekiem, to Melchizedek chciał się spotkać z Abrahamem. Czy wiesz, że gdy spotkałeś po raz pierwszy Chrystusa, to Chrystus chciał się z tobą spotkać? Czy wiesz, że to się do dzisiaj nie zmieniło, że Chrystus wciąż chce się z nami spotykać? On chce się z tobą spotkać dzisiaj. Jestem przekonany, że już się spotkał, że twoje serce już jest poruszone, bo jak miałoby nie być poruszone, gdy śpiewaliśmy pieśni, gdy modliliśmy się, gdy słuchaliśmy tych świadectw, jak miałoby nie być poruszone? Gdy czytaliśmy Słowo Boże, gdy już słuchaliśmy Słowa Bożego. Chrystus chce się z nami spotkać. I oto Chrystus w postaci Melchizedeka wychodzi do Abrahama z chlebem i winem. I chyba każdy chrześcijanin wie, do czego to się odnosi. Przyniósł chleb i wino ponad 2000 lat przed narodzinami Chrystusa. Przyniósł chleb i wino ojcu naszej wiary. Gdy Abraham jeszcze nie połączył nawet wielu kropek w tym, co to znaczy dla niego być powołanym przez Boga. I oto Melchizedek przychodzi i przynosi chleb i wino. Chce mieć komunię z Abrahamem. I powiem wam, nasz Pan Jezus Chrystus dokładnie w ten sam sposób przychodzi do nas. On nie przychodzi z rózgą, z batem, z wyrzutami, z listą naszych grzechów, niedomagań, wszystkich błędów, jakie popełniliśmy, wszystkich deficytów. Nie każe nam doszukiwać się źródeł naszych problemów aż do trzeciego czy czwartego pokolenia, robić jakichś pseudogenealogii i szukać grzechów u pradziadków, które może mają jakiś wpływ na to, że ja jestem taki beznadziejny, jaki jestem. Z niczym takim nie przychodzi. Przychodzi z chlebem i winem. Przychodzi z tym, co dla nas uczynił. Przychodzi ze swoją ofiarą, ze swoim krzyżem, ze swoim zmartwychwstaniem. Przychodzi ze swoją przelaną krwią. Przychodzi ze swoim złamanym ciałem i mówi: słuchaj, uczyniłem dla ciebie coś wielkiego, coś niezwykłego, co może na wieki zmienić twoje życie, zmienić twoje przeznaczenie. Chrystus przychodzi do nas ze swoją łaską, miłosierdziem i miłością. Przychodzi do nas z przebaczeniem. Przychodzi do nas z nowym życiem. Cóż za pokora tego króla. Król sprawiedliwości. Król pokoju. Kapłan na wieki. I przynosi chleb i wino i mówi: to czyńcie na moją pamiątkę. Pamiętajcie o mnie, gdy będziecie spożywać chleb i pić wino. Pamiętajcie o tym, jak wielkich rzeczy dla was dokonałem. Ale tam stało się jeszcze coś niezwykłego. Coś pięknego. Coś, co Chrystus również uczynił dla nas. O, gdyby ci ludzie, którzy stronią od spotkań z Chrystusem, którzy obawiają się Chrystusa, wiedzieli, jak Chrystus spotyka się z człowiekiem, to pobiegliby do Niego, rzucili się w Jego ramiona. To pragnęliby tego spotkania równie bardzo, jak Chrystus pragnie spotkać się z nimi. Bo to czytamy, że Melchizedek, król sprawiedliwości, król pokoju, kapłan na wieki, pobłogosławił Abrahama i powiedział: niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. Oto Melchizedek przychodzi do Abrahama z własnej inicjatywy. Oto Chrystus przychodzi dzisiaj do ciebie. I tak jak Melchizedek pobłogosławił Abrahama, Chrystus błogosławi ciebie. Czy wiesz, że gdy po raz pierwszy spotkałeś się z Chrystusem, rzeczywiście się z Nim spotkałeś, tak? Nie mówię tutaj o tym, że ktoś kiedyś dał ci obrazek, na którym był Pan Jezus, że ktoś kiedyś zaprowadził cię do kościoła, w którym podobno jest Pan Jezus, że ktoś kiedyś dał ci Biblię w obrazkach i powiedział: czytaj o Panu Jezusie. To są wszystko dobre rzeczy, ale nie o to Bogu chodzi. To może być tylko drobny wstęp do tego, o co Bogu chodzi. Bogu chodzi o to, żeby człowiek spotkał się z Chrystusem osobiście. Żeby doszło do tego spotkania, kiedy mój duch otwiera się na Ducha Bożego, Ducha Chrystusowego i dochodzi do tego spotkania, do tej wymiany. Gdy rozumiem, iż Bóg w osobie swojego Syna przychodzi do mnie z chlebem i z winem, przychodzi do mnie w swojej sprawiedliwości, by odziać mnie w szaty Bożej sprawiedliwości. Przychodzi do mnie z pokojem, by nawiązać ze mną pokój, by pojednać się ze mną. By dokonało się pojednanie, przebaczenie moich grzechów, odkupienie. Bym mógł mieć nowe życie z Bogiem. Gdy to zrozumiem, zrozumiem również to, że On przychodzi z ogromnym błogosławieństwem. I z chwilą, gdy dochodzi do spotkania, z chwilą, gdy ja mówię: tak, spotkajmy się, chcę się z Tobą spotkać, chcę Ciebie poznać osobiście, chcę nawiązać z Tobą relacje, chcę należeć do Ciebie, chcę Twego chleba, chcę Twego wina, chcę Twojego przebaczenia, potrzebuję obmycia krwią Chrystusa, tak, chcę nowego życia w Tobie, chcę spożywać Ciebie, Twoje życie. Ty jesteś moim chlebem, chlebem życia, Ty jesteś wodą życia dla mnie. Twoja krew mnie zbawia, Twoja krew mnie oczyszcza. Gdy to wszystko mówię, gdy to się dokonuje, gdy do tego spotkania rzeczywiście dochodzi, tak jak doszło między Melchizedekiem i Abrahamem, to było rzeczywiste spotkanie, rzeczywisty kontakt dwóch osób. I o tym tutaj mówimy. Nie mówimy o spotkaniu poprzez pośredników. Tu nie było żadnych pośredników. Tu był Melchizedek i Abraham. I tu chodzi o spotkanie Twoje z Synem Bożym. Bezpośrednie, w Duchu Bożym, bez żadnych pośredników, bez żadnych dodatków, bez żadnych zasłon, bez żadnych mask, bez żadnych mechanizmów obronnych, po prostu spotykasz się z Chrystusem, Ty i Chrystus. To jest początek drogi z Bogiem i każdy kolejny jej etap, i każdy kolejny jej krok. Jak przyjęliście Pana Jezusa Chrystusa, tak w Nim chodźcie, powiedział Paweł do Kolosan. I wtedy wydarzyło się coś niezwykłego, tak? Melchizedek pobłogosławił Abrahamowi. I czy wiecie, że z chwilą spotkania tego, już tego pierwszego, prawdziwego, osobistego spotkania z Chrystusem, gdy przyjmujemy Go jako swojego Pana i Zbawiciela, gdy uznajemy Go za swojego Pana i Zbawiciela, wtedy dokonuje się coś niezwykłego. Zamiast nas potępić, oskarżyć, czynić nam wyrzuty i mówić, to jest nie tak i tamto było nie tak i tak długo na Ciebie czekałem, co Ty narobiłeś w swoim życiu. Chrystus przelewa na nasze niebiańskie konto błogosławieństwo. Chrystus nam błogosławi. I to nie jakieś tam drobne błogosławieństwo. Co czytamy w liście do Efezjan w rozdziale 1, wersecie 3? Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. I powiem wam, ten werset nigdy nie przestanie mnie zadziwiać i fascynować. Nie jestem w stanie do końca zrozumieć, co tu jest napisane. To już się wydarzyło. Z chwilą spotkania, mojego spotkania z Chrystusem, Chrystus, Syn Boży, czy też Bóg Ojciec poprzez swojego Syna w Duchu Świętym ubłogosławił mnie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. To znaczy wszystko, co miał, wszystko, co najlepsze, wszelkie błogosławieństwa, wszystko, co kiedykolwiek zamierzył dla człowieka, wszystko, co kiedykolwiek zamierzył dla stworzonych przez siebie ludzi, to wszystko dał mnie w Chrystusie, przelał na moje konto i to jest już moje. To błogosławieństwo jest moim udziałem. Mogę z niego czerpać. Niczego tam nie brakuje. Już nic nie trzeba dodać. Na nic nie trzeba zasłużyć. Na nic nie trzeba zapracować. To wszystko już jest. Powiedzcie amen na to? Amen. Kiedy ostatni raz sprawdziłeś stan swojego niebiańskiego konta? Czy wiesz, że twój ojciec niebiański dał ci złotą kartę bez limitów? To samo zrobił nawet z synem marnotrawnym. Dokładnie to się wydarzyło. Ten pierścień, który syn otrzymał od ojca, to była złota karta bez limitów. Facet właśnie roztrwonił połowę majątku, wrócił i dostał złotą kartę bez limitów. Szaleństwo. Ale nasz Bóg jest szalony. On jest wystarczająco szalony, by posłać swojego syna na świat i by ten syn umarł za ciebie i za mnie na krzyżu. Cierpiał za nas. To tylko szalony Bóg to może zrobić. To nie, tego nie robi Bóg, który kalkuluje, który jest zachowawczy. To jest Bóg, który kocha, kocha całym sercem, kocha z pasją, który naprawdę chce zbawić, naprawdę chce uratować. To jest prawdziwy ratownik, który rzuci się w płomienie, żeby uratować kogoś w płonącym domu, nawet jeśli ten ktoś sam zapruszył ogień i to jest jego wina, że ten dom płonie. To jest ktoś, kto wypłynie na środek oceanu, żeby znaleźć rozbitka, nawet jeśli tym rozbitkiem jest jakiś szaleniec, który postanowił kajakiem przepłynąć Atlantyk albo płynąć wzdłuż przylądka Horn. Popłynie go ratować, bo jest ratownikiem. Bo gdy słyszy sygnał SOS, nie może po prostu spokojnie usiedzieć sobie w domu i przełączać kanały telewizora. Ale wypływa, żeby ratować, żeby uratować, żeby się spotkać. I nie ma znaczenia gdzie i jak i kiedy. On chce się spotkać, on chce uratować. I tak bardzo kocha, tak bardzo się cieszy tym spotkaniem, tak bardzo chce dać wszystko, co ma, całego siebie, że z chwilą pierwszego spotkania, pierwszego drobnego tak, Panie Jezu, przelane jest wszystko na Twoje konto. I wychodzisz z tego spotkania jako najbogatszy człowiek na świecie. Masz wszystko. Wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. Wszystko masz w Bogu. Dzieło jest dokonane. Wykonało się, powiedział Chrystus na krzyżu. I wszystko jest na Twoim koncie. Oto spotkałeś się z Chrystusem i odszedłeś nie jako ktoś potępiony, pognębiony, przybity, zapatrzony w siebie. Nie wzbudziło to w tobie żadnej introspekcji, ale odchodzisz uskrzydlony, odchodzisz wolny, uzdrowiony, z nowym życiem, z błogosławieństwem, z poczuciem, że życie ma sens i kropki zaczynają się łączyć. Sam Duch Święty łączy te kropki. I Bóg mówi, teraz jest wszystko twoje. Tak jak oblubieniec do oblubienicy w pieśni nad pieśniami, oblubienica do oblubieńca. Oni nawzajem się miłowali. Ona należała do niego, on należał do niej. I Bóg rozpoczyna relację miłości z człowiekiem. Relację miłości z tobą. I takiego Boga znamy. To jest nasz Bóg. Takiego Boga głosimy. Z takim Bogiem idziemy do ludzi. Ten Bóg nie jest zasępiony z jakąś maczugą w niebie. I tylko szuka, komu by dołożyć jeszcze. Komu by coś wytknąć. Do kogo można by się doczepić. Komu udowodnić, że nie jest taki wspaniały, jak mu się wydaje. Nie, nasz Bóg nie jest taki. Nasz Bóg wychodzi do człowieka z chlebem i z winem. Ze swoją sprawiedliwością, ze swoim pokojem i z morzem błogosławieństwa, z oceanem błogosławieństwa. Czy spotkałeś się już z tym Bogiem osobiście? Jaki to ma wpływ na twoje życie dzisiaj? Może warto by odświeżyć znajomość? Tomku, tak fajnie dzisiaj mówiłeś do nas. Powiedz mi, czy wystarczyło jedynie pierwsze spotkanie z Magdą, żebyście byli teraz szczęśliwym, udanym małżeństwem i piękną rodzinę tworzyli? Powiedz, wystarczyło to pierwsze, jedno spotkanie takie? Głośniej powiedz. Nie. Prawdę mówi Magda? Powiedz. Prawdę. Nie wystarczyło jedno. Wspaniale, że się spotkałeś z Chrystusem 164 lata temu, jak byłeś młodym człowiekiem. Cieszę się z tego ogromnie i Bóg się też cieszy. Ale jaki to spotkanie ma wpływ na twoje życie dzisiaj? Czy dzisiaj rano spotkałeś się z Chrystusem? Czy będąc tutaj w zgromadzeniu ludu Bożego masz tą świadomość, że spotykasz się z Chrystusem, z Synem Bożym? I nie ma znaczenia, co się w twoim życiu wydarzyło. Liczy się tylko to, że Chrystus wychodzi do ciebie z chlebem i z winem, ze swoim błogosławieństwem i mówi: słuchaj, witam cię w mojej sprawiedliwości, w moim pokoju. Do niektórych z nas może musi powiedzieć: no, dawno żeśmy się nie widzieli. Ale jego serce jest zawsze takie samo. A teraz jeszcze parę słów o Abrahamie, o jego reakcji. Niektórzy z was pomyślą: aha, to całe kazanie było po to, żeby teraz powiedzieć, że mam dawać 10%. Nie. Przed nabożeństwem rozmawialiśmy o tym, powiedziałem, że będę o tym mówił. Jedna z osób powiedziała, nie powiem kto, ale dobrze powiedziała, ale można było powiedzieć lepiej, ale w każdym razie powiedziała tak. No tak, bo tam jest właśnie o dziesięcinie. Ja mówię: słuchaj, z całej tej historii to jest najmniej ważne. I rzeczywiście tak jest. To jest najmniej ważne. Spróbujcie sobie to wyobrazić. Tylko spróbujcie sobie to wyobrazić. Bóg posyła Syna na świat. Ten Syn umiera za twoje i moje grzechy na krzyżu. I potem wychodzi z chlebem i z winem, które obrazują Jego śmierć, Jego cierpienie na krzyżu, dokonane dzieło krzyża, zbawienie. Wychodzi jako Król Sprawiedliwości, Król Pokoju. Wychodzi z całym tym ogromnym błogosławieństwem. Spotykam się z Nim, On mi to wszystko daje. Za darmo. Jestem sprawiedliwy w Jego oczach. Mam pokój z żywym Bogiem. Mam złotą kartę bez limitów. Jestem najbogatszym człowiekiem na świecie. Mam skarb w niebie. I nagle, na koniec tego spotkania, Pan Jezus grozi mi palcem i mówi: tylko pamiętaj, żebyś mi 10% dawał. To nie ma żadnego sensu. Wiecie, co się tam rozegrało? Abraham spontanicznie dał dziesięcinę Melchizedekowi jako wyraz swojej wdzięczności. Bo taki wtedy był zwyczaj. Tak się wtedy robiło. A Abraham tutaj niczego nie kalkulował. I nie dał tego, żeby coś od Boga uzyskać, żeby teraz Bóg mi błogosławił, żeby Melchizedek mi coś dał, bo Melchizedek właśnie go już pobłogosławił. Najpierw przyszło błogosławieństwo, a potem spontaniczna reakcja Abrahama. Słuchaj. Jak myślisz, że Bóg będzie cię błogosławił dlatego, że odmierzyłeś mu 10% i dałeś, I teraz Pan Bóg przeleje ci na swoje konto 2 razy więcej. To z kim ty się spotkałeś? Z bankierem? Czy z Melchizedekiem, który wychodzi z chlebem i z winem? Który wychodzi ze swoim własnym życiem, które oddał za ciebie? Czy wiesz, co zrobili apostołowie? Niestety tylko 11 z nich, z wyjątkiem Judasza. Wiesz, co zrobili apostołowie? I 12 dołączył do nich Paweł później. Wiesz, co oni zrobili? Gdy naprawdę zrozumieli, co to znaczy, że Syn Boży się z nimi spotkał? Oni oddali Chrystusowi całe swoje życie. Tak bardzo je oddali, że właściwie wszyscy umarli śmiercią męczeńską. Prawdopodobnie nawet Jan. Ale wszyscy byli męczennikami. My tutaj we wspólnocie Ewangelii mówimy o 100%. I to nie dlatego, żeby Bóg mi coś dał, żeby Bóg coś dla mnie zrobił, a dlatego, że Bóg już wszystko mi dał. I Bóg już wszystko dla mnie zrobił. I jak to zrozumiem? Jak to zrozumiem? Jak to zrozumiem? To podobnie jak Abraham. Zareaguje spontanicznie. I tak jak Abraham dał dziesięcinę, bo w zwyczaju było wtedy dawać dziesięcinę, tak ja dam Bogu całego siebie. Dam Mu moje serce. Dam Mu wszystko do dyspozycji. Dam Mu całe 100%. Powiem, Ty tym dysponuj. Ty tym kieruj. Ty tym prowadź zgodnie ze swoją wolą. Bo wiecie, i wiecie, dlaczego tak to zrobię? Bo taki jest zwyczaj w Nowym Testamencie. Takim jest teraz zwyczaj, że jak się ktoś spotyka z żywym Bogiem, to daje mu 100%. To już żyje nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Ja staję się mniejszy, aby On mógł stawać się większy. Daję mu 100%. Możesz powiedzieć, no ale co to dla mnie znaczy? Duch Boży mieszka w twoim sercu. On cię wprowadzi we wszelką prawdę. On uwielbi w tobie Chrystusa. On powie ci, dokładnie powie ci, co w twoim przypadku oznacza te 100%. Ja nie wiem. Ja nie wiem, co w twoim przypadku oznacza te 100%. Bóg wie. I On chce, żebyś dał Mu to, dał Mu całego siebie. Złożył też żywą ofiarę na Jego ołtarzu. Czy wiesz, że ofiary były składane w całości, że jak zwierzę było składane w ofierze w Starym Testamencie, to nic z tego zwierzęcia już nie zostawało? Całopalenie, ofiara całopalna. Każdy element tego zwierzęcia był w jakiś sposób wykorzystany. Było zwierzę, zostało złożone na ofiarę i nie ma zwierzęcia. Gdzie ono jest? Nie ma. Wyobraźcie sobie ofiarę w Starym Testamencie, że ktoś odcina, wycina 10% ze zwierzęcia i daje. Mówi, Boże, proszę, to jest moja ofiara za moje grzechy, ofiara całopalna. I tak samo jest w Nowym Testamencie. Jeśli naprawdę spotkamy się z Chrystusem, to jedyna odpowiedź, jaka jest możliwa, gdy zrozumiemy, co On dla nas uczynił, to jest oddanie Mu całego swojego życia i powiedzenie, Panie, cokolwiek Ty chcesz, gdziekolwiek Ty pójdziesz. Tak jak Rut oddała całe swoje życie na imię i powiedziała, Twój Bóg, moim Bogiem, gdzie Ty umrzesz, ja umrę. Tak jak te 144 tysiące wybranych, powołanych w Księdze Objawienia szło za barankiem, dokądkolwiek On szedł. Bez żadnych wstępnych warunków. 100% za 100%. Chrystus w nas, my w Nim. I to jest fascynujące życie, to jest cudowne życie. I zachęcam każdego z nas, byśmy takie życie wiedli i byśmy tak żyli. na 100% dla Boga. Prowadzeni przez Ducha Świętego. Amen.